Zabiegajcie o miłość. Starajcie się też usilnie o to, co duchowe, a najbardziej o to, by prorokować. Albowiem kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go bowiem nie słucha, a on w duchu mówi tajemnice. Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu i zachęceniu i pocieszeniu. Kto mówi językiem, buduje samego siebie, a kto prorokuje, ten buduje zbór. A chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, lecz bardziej, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi językami. Chyba, żeby tłumaczył, by zbór otrzymał zbudowanie. A teraz, bracia, jeśli przyszedłbym do was mówiąc językami, na co bym się wam przydał? Jeśli nie mówiłbym do was objawienia, poznania, czy prorokowania, czy nauki. Przecież i rzeczy martwe, które wydają dźwięki, jak flet albo cytra, gdyby nie wydawały różnych dźwięków, jak dałoby się rozpoznać, co jest grane na flecie, a co na cytrze? Jeśli bowiem trąba wydaje niewyraźny dźwięk, kto będzie gotować się do wojny? Tak i wy. Jeśli w innym języku nie wydacie słowa zrozumiałego, to jak można rozpoznać, co zostało powiedziane? Mówić będziecie na wiatr. Jest tak wiele przykładów dźwięków na świecie i nic nie jest bez dźwięku. Jeśli bym nie znał znaczenia słów, będę dla tego, do którego mówię, cudzoziemcem, a ten, który do mnie mówi, będzie dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, skoro jesteście gorliwi w duchowych sprawach, pragnijcie obfitować w te, które budują zbór. Ostatnio rozpoczęliśmy rozważanie tego fragmentu. Właściwie już od jakiegoś czasu dotykamy tego tematu, ale teraz ponownie wróciliśmy, aby szczegółowo przyjrzeć się temu rozdziałowi i temu, w jaki sposób apostoł Paweł tutaj pokazuje, jak dary ducha mają funkcjonować w zgromadzeniu Kościoła. Apostoł Paweł tutaj nie zniechęca, ale zachęca do bycia aktywnymi w zgromadzeniu Kościoła. Natomiast chce, żeby się to działo w taki sposób, żeby wszyscy byli tym zbudowani. To jest słowo, które tutaj się ciągle powtarza w tym rozdziale. 7 razy Paweł mówi o zbudowaniu. To jest kluczowa myśl w jego fragmencie. Co służy zbudowaniu, gdy jesteśmy razem? I to słowo zbudowanie jest takim budowlanym słowem. Jest takim słowem wziętym z budowania czegoś na zewnątrz, tak, w świecie. Budowania domu, stawiania budowli, budowania cegła po cegle, kamień po kamieniu, zespajaniu i powstaje nam budowla. I apostoł Paweł przyrównuje nasze osobiste życie i przyrównuje życie Kościoła do takiej właśnie budowli. I wzywa nas, by każdy z nas przykładał się do tego dzieła budowania. Szczególnie, gdy się razem zgromadzamy, żeby to, w jaki sposób się zachowujemy, to, co mówimy, to, w jaki sposób do siebie się zwracamy, to, czym się wzajemnie dzielimy, było budujące, żeby to wznosiło nasze życie w Bogu, a nie żeby to było niszczące, żeby to burzyło coś w naszym życiu. A więc do tego jesteśmy wzywani, bracia, siostry, w tym rozdziale, by się wzajemnie budować. I pamiętacie, kontekstem tych rozważań jest miłość. Miłość, która jest motorem chrześcijańskiego życia, która jest spójnią wszelkiej doskonałości. Jeżeli jesteśmy pełni miłości, te rzeczy, o których Paweł tutaj mówi, nie stanowią dla nas problemu. Chętnie poddamy im się i będziemy posługiwać ku wzajemnemu zbudowaniu. Natomiast, jeżeli brak nam miłości, jeżeli jesteśmy skoncentrowani na sobie, jeżeli jesteśmy głównie zainteresowani sobą samymi, no to wtedy te rzeczy, o których tutaj Paweł mówi, będą dla nas problematyczne. Może niekoniecznie, jeśli chodzi o sam dar mówienia językami i prorokowania, ale te rzeczy, o których tutaj Paweł mówi, obrazując je na podstawie tych dwóch darów. Ostatnio przyglądaliśmy się temu, gdzie, do kogo skierowane jest mówienie językami i do kogo skierowane jest proroctwo. I widzimy różnicę między tymi dwoma darami. Apostoł Paweł wyraźnie nam mówi, że języki skierowane są do Boga. Do Niego kierujemy modlitwę w językach. Proroctwo skierowane jest do braci i sióstr, którzy są zgromadzeni z nami w kościele, w społeczności. Dlatego apostoł Paweł mówi, że w społeczności, gdy jesteśmy razem, winniśmy skupić się na proroctwie, nie na językach. To nie znaczy, że języki są niepotrzebne, że języki to słaby dar i tak dalej. Nie. Języki mają swoją ważną funkcję w naszym życiu, natomiast nie jest to dar, którego winniśmy używać w zgromadzeniu, chyba że jest wykład języków. Chyba że mamy dar wykładu tego, co mówimy, gdy modlimy się pod inspiracją Ducha Świętego. Zauważcie, w tym czwartym wierszu Paweł mówi, kto mówi językiem, buduje samego siebie. Kto prorokuje, ten buduje zbór. A więc kolejna różnica. Pierwsza różnica jest taka, do kogo jest skierowany ten dar. Języki do Boga, proroctwo do ludzi. I druga różnica, języki budują tego, który mówi językami, proroctwo buduje wszystkich, którzy słuchają. I zobaczcie, Paweł mówi, a chciałbym, abyście wszyscy mówili językami. A więc Paweł nie mówi, skoro języki to budujecie tylko samych siebie, to nie musicie zabiegać o dary języków. Nie potrzebujecie tego daru. Nie. Apostoł Paweł mówi, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Wcześniej, w 12 rozdziale, zadaje pytanie, czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Oczywista odpowiedź jest nie wszyscy, ale pragnieniem apostoła jest, by wszyscy mówili językami. Dlatego, że ten dar jest dobrym darem. Potrzebujemy budować samych siebie. Każdy z nas potrzebuje duchowego zbudowania, więc Paweł nie zniechęca w tym fragmencie do zabiegania o ten dar. Natomiast pokazuje nam, że lepszym darem, gdy się zgromadzamy, jest prorokowanie. Więc mówi, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, lecz bardziej. Bardziej jeszcze chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali. Większy bowiem jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi językami, chyba, żeby tłumaczył, by zbór otrzymał zbudowanie. I w dalszej części apostoł Paweł napomina tych, którzy mówią językiem, obcym językiem, językiem, którego nie rozumieją, by oni modlili się o dar wykładu tego języka. Wielu ludzi twierdzi, że no jak możemy spodziewać się wykładu języka, skoro nikt nie będzie mówił językami na nabożeństwie, w zgromadzeniu. Mówią, trzeba, żeby ludzie mówili językami, no bo wtedy może ktoś będzie miał wykład. Ale czy apostoł Paweł taką naukę nam tu przedstawia? Czy mówi, że to w ten sposób działa? Że gdy inni mówią, wtedy my mamy się modlić, żeby być w stanie ich przetłumaczyć? Czy tak Paweł nas poucza? Czy raczej mówi, jeśli ty modlisz się językami, jeśli ty masz dar języków, ty się módl o wykład. Wiersz 13. Dlatego ten, kto mówi językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć. Widzicie to? Tutaj nie ma mowy o to, żebyś ty się modlił o wykład drugiego, ale żebyś się modlił o wykład, jeśli mówisz językami. A więc to możesz robić nawet, gdy jesteś w domu. Gdy się modlisz w domu językami, módl się o wykład tego języka. I jeśli Bóg da ci wykład tego języka, jeśli da ci zrozumienie, wtedy się podziel tym w zborze. Wtedy przyjdź na nabożeństwo i daj nam wykład. Nie musisz nawet już językiem mówić. Wystarczy, że dasz nam wykład, bo to nas zbuduje. Twój język nas nie zbuduje. Tutaj Paweł wyraźnie mówi, kto mówi językami, nikt go nie rozumie, nikt z tego nie korzysta. Poza tobą, który się budujesz. Ale nikt inny z tego nie skorzysta. Więc na zgromadzeniu chcemy słyszeć wykład języków. Jeżeli masz taki wykład. Jeżeli zaś nie ma, dalej Paweł mówi, jeżeli nie masz tego daru, nie ma tego, który by wykładał, mówi, niech milczą w zborze. Niech mówią samym sobie i Bogu. To jest jasne, to jest bardzo jasne, bardzo prosta nauka. Niestety, jak wiecie, ludzie z różnych przyczyn, nie chcę tutaj kogokolwiek osądzać czy domniemać motywów, jakie towarzyszą, ale z różnych przyczyn lekceważą te jasne pouczenia apostoła Pawła. I w wielu charyzmatycznych zborach słyszy się, jak ludzie modlą się głośno językami, wręcz są zachęcani do tego, by wszyscy się modlili językami. Apostoł Paweł, jak dalej zobaczymy, mówi, że tego typu działanie może prowadzić do zgorszenia ludzi, którzy nie mają tego daru i nie rozumieją, o co chodzi. Może prowadzić do wydawania złego świadectwa o Kościele, w którym coś takiego ma miejsce. Apostoł Paweł mówi, że mówienie językami jest dobre i Paweł tutaj absolutnie nie krytykuje mówienia językami, jak niektórzy twierdzą, bo niektórzy znowu czytają ten cały fragment i mówią, tak naprawdę to apostoł Paweł mówi, wy samolubni Koryntianie, wy używacie języków tylko po to, by budować siebie samych, podczas gdy powinniście używać tylko tych darów, które służą zbudowaniu innych. Ale Paweł tego nie mówi. Paweł nie mówi, że tylko prorokowania. Mówi, gdy jesteście w zgromadzeniu, wtedy tylko prorokowanie, jeśli nie ma wykładu języków. Dlatego, że to wszyscy zrozumieją, dlatego, że z tego wszyscy skorzystają. Natomiast Paweł nie gani Koryntian za mówienie językami, twierdząc, że kto mówi językami, buduje samego siebie, że to jakaś krytyka jest. Mówi, nie budujcie samych siebie. Niektórzy tak to przedstawiają. Mówią, że on tutaj krytykuje i że sami siebie budują. Nie, Paweł po prostu stwierdza fakt. Mówi o naturze tego daru. Ten dar służy zbudowaniu. Dlatego, że kto mówi językiem, nie do ludzi mówi, jak czytaliśmy w drugim wierszu, ale do Boga. I dalej też Paweł mówi, chciałbym, abyście wszyscy mówili językami. Więc jak można twierdzić, że Paweł tutaj lekceważy czy krytykuje ich za mówienie językami? Nie, zachęca ich i mówi, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Paweł był pozytywnie nastawiony do daru języków. I ja w całej tej mojej rozprawie, mówiąc o nadużyciach, jakie mają miejsce w kościołach w związku z mówieniem językami, nie chciałbym być zrozumiany jako przeciwnik mówienia językami. Nie jestem przeciwnikiem, jestem wielkim zwolennikiem mówienia językami. Sam mówię językami i zachęcam każdego odrodzonego chrześcijanina, by modlił się o ten dar. Paweł bardzo cenił sobie dar języku w swoim życiu. W wierszu 18, zobaczcie, mówi: dziękuję Bogu, że ja więcej niż wy wszyscy mówię językami. Nie wiem, co Paweł do końca miał na myśli, mówiąc, że więcej niż wszyscy. Skąd on wiedział, ile oni mówią i jak mógł siebie z nimi porównać? Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie z pewnością mówił językami i mówił, jak twierdzi, więcej niż oni wszyscy. Kończąc ten rozdział w 39 wierszu, napomina, nie zabraniajcie mówić językami. A więc źle jest, jeśli w jakichś kościołach dzisiaj zabrania się mówić językami, twierdząc, że jest to od diabła, twierdząc, że jest to paplanina, że to nie ma takiego daru. Owszem, tak jak powiedziałem, jest wiele paplaniny, jest wiele podróbki, jest wielu ludzi, którzy nie mają tego daru, ale ze względu na to, gdzie się nawrócili, w jakim środowisku byli, czasami pod wpływem jakiejś presji, zaczęli wypowiadać jakieś sylaby. To nie są języki. Ewidentnie oni sami nie doświadczają zbudowania i ewidentnie jest to po prostu powtarzanie jakichś sylab. Natomiast apostoł Paweł, widzimy, zachęca nas do szukania tego daru i do mówienia językami. Mówi, nie zabraniajcie mówić językami. I w tym fragmencie też nie mówi, że języki skończą się wraz z erą apostołów, że gdy oni odejdą, to ludzie już nie będą mówili językami, jak niektórzy twierdzą. Tak jak ostatnio powiedziałem, są w Kościele ludzie, którzy mówią, że pewne dary, ja czasami w uproszczeniu mówię, że cesacjoniści mówią, że dary odeszły wraz z apostołami, ale to oczywiście jest wielkie uproszczenie. Wśród tak zwanych cesacjonistów, czyli tych, którzy wierzą, że nie wszystkie dary dzisiaj ducha są obecne w Kościele, są różne opcje, oni też nie są jednomyślni, ale ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że uważają, że pewne dary, te cudowne, nadprzyrodzone dary, jak mówienie językami, proroctwa, dary uzdrowień, one przeminęły, gdy apostołowie umarli. Natomiast inne dary, te bardziej mniej cudowne, nadal funkcjonują albo też nadają nowe znaczenie tym darom cudownym. A więc tak jak mówiłem, wielu z nich mówi, że dar proroctwa funkcjonuje, ale w innym wymiarze. Nie w tak cudownym wymiarze, w jakim funkcjonował w pierwszym kościele, ale dzisiaj funkcjonuje w głoszeniu kazań, czy w jakimś rozmawianiu nawet z ludźmi, przemawianiu do ludzi. Więc tutaj, jakby mówię, to zrozumienie tych, którzy twierdzą, że dary przeminęły, nie jest takie, że oni w ogóle nie wierzą w żadne dary i nie wierzą w cudowne działanie Boga. Musimy to rozumieć, bo czasami, wiecie, tworzymy takie nasze barykady między braćmi i siostrami, którzy są naszymi braćmi w Chrystusie. To nie to, że oni odrzucają cudowne działanie Boga i że oni nie wierzą w żadne dzisiaj cudowne dzieła Boga. Po prostu mówią, że pewne rzeczy ich zdaniem ustąpiły, pewne rzeczy były dla pierwszego kościoła i tym się zajmowaliśmy wcześniej szczegółowo, więc nie będę do tego wracał. Chciałbym tylko, żeby to było jasno zrozumiane, że tutaj nie stawiamy żadnych barykad i nie mówimy, że to nie są nasi bracia czy siostry w Chrystusie, i że oni odrzucają w ogóle Ducha Świętego, czy działanie Ducha. To nie jest prawdą, tak nie jest. Nasz fragment pokazuje, że apostoł Paweł chciał, żeby wszyscy chrześcijanie mówili językami i możemy zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tego pragnie? najwyraźniej znał wartość tego daru w swoim własnym doświadczeniu. Skoro twierdzi, że sam mówi językami, to więcej niż oni wszyscy, doświadczał tego błogosławieństwa, jakie płynie, gdy możemy wylać naszą duszę przed Bogiem w sposób, który wykracza poza możliwości ludzkiego języka czy naszego intelektu. Apostoł Paweł wyraźnie tutaj dalej mówi nam, że gdy człowiek modli się językami, nie modli się rozumem, ale modli się duchem. Wiersz 14. Kto mówi językiem, wiersz 13, przepraszam, 14. Bo jeśli się modlę innym językiem, modli się mój duch, ale rozum mój jest bezowocny. To znaczy, że ta modlitwa płynie z ducha, nasz rozum natomiast nie uczestniczy w procesie tej modlitwy, co wcale nie oznacza, że nie jest to budujące dla nas. Więc ze względu na zbudowanie, jakie przychodzi w modlitwie językami, apostoł Paweł zachęca braci i siostry w Koryncie i przez ten list zachęca nas, zachęca swój Kościół do tego, by zabiegać również o ten dar, by modlić się, by Bóg udzielił nam tego daru, żebyśmy mogli doświadczać tego błogosławieństwa szczególnej komunikacji z Bogiem. I tutaj nie chodzi o potwierdzanie chrztu w Duchu Świętym i twierdzenie, że jeśli ktoś nie mówi językami, to nie ma Ducha Świętego, nie został ochrzczony w Duchu Świętym. Nie chodzi o to, że jesteśmy na jakichś duchowych wyżynach, gdy mówimy językami. To chodzi o praktyczne uzdolnienie nas do cudownej komunikacji z naszym niebiańskim Ojcem w taki sposób, który przynosi nam duchowe zbudowanie. Natomiast niebezpieczeństwo leży w niewłaściwym posługiwaniu się tym darem, czy jakimkolwiek innym darem. Tu jest niebezpieczeństwo. Są rzeczy, które są dobre w naszym prywatnym życiu modlitewnym, ale mogą być uciążliwe, irytujące lub samolubne, gdy robimy je w czasie naszych zgromadzeń. Niektórzy, gdy się modlą, potrzebują się poruszać w domu, tak? Gdy się modlą, chodzą w kółko. Niektórzy wychodzą do lasu i w lesie chodzą, podnoszą ręce, skaczą. No, przeżywają entuzjastycznie tą społeczność z Bogiem. Jest to okej, kiedy ktoś robi to na osobności, może robić aż padnie. Może skakać, może krzyczeć, może tupać, może klaskać, może wykonywać różnego rodzaju gesty. Nie ma w tym nic niewłaściwego, jeśli robi to w szczerości serca przed Bogiem. Natomiast jeśli coś takiego zacznie robić tutaj między nami, to będzie nas to rozpraszało, to będzie nas to dezorientowało. Dla niektórych z nas będzie to, nie będziemy mogli się skupić w ogóle. Wyobraźcie sobie, zacznę tutaj chodzić dookoła w czasie naszej modlitwy i tupać i chwała Bogu, aleluja, amen. Wyobrażacie sobie, to będzie zamęt, to będzie, i teraz niech takich pięciu się znajdzie, entuzjastów. I każdy w inny sposób, na swój sposób będzie wyrażał swoją miłość do Pana i entuzjazm wiary. Będziemy mieli zamęt. I niestety w niektórych społecznościach tak to wygląda. Tak to wygląda. Jeden płacze, drugi się śmieje, jeden się trzęsie, inny się przewraca. Harmider, hałas, bałagan, ale to wszystko jest nazywane działaniem ducha. Apostoł Paweł w tym fragmencie mówi nam, że Duch Święty tak nie działa. Mówi wyraźnie, że to, co się dzieje między nami, ostatni wiersz tego rozdziału mówi, że ma się odbywać godnie i zgodnie z porządkiem. A więc porządek w zgromadzeniu jest dobrą rzeczą. Niektórzy mówią, to nieduchowe. Najlepiej nic nie planujmy, żadnego porządku, żadnego jakiegoś przygotowania. Niech wszystko dzieje się spontanicznie. Duch niech nas prowadzi. I wtedy ja byłem na takich zgromadzeniach. Niektóre rzeczywiście, muszę przyznać, że były pełne ducha. Duch prowadził, ale wiele było po prostu bałaganem, hałasem i żadnego zbudowania. Paweł tutaj mówi, że gdy się zgromadzamy, mamy się skupić na tym, żeby to, co się dzieje między nami, było zbudowaniem dla wszystkich. I mówi, że to ma być godne. To nie ma być coś, co możemy... To musi być coś, czego się nie będziemy wstydzić. Coś, co nawet jak przyjdzie ktoś z zewnątrz, to nie odbierze wrażenia, że szalejemy, że nam rozum odjęło. Jak niestety, z przykrością muszę stwierdzić, wygląda to w niektórych społecznościach, które twierdzą, że Duch Święty w nich działa i ich prowadzi. Apostoł Paweł tutaj mówi nam, że nawet ci, którzy są prorokami, ci, którzy mają dar prorokowania, nie jest tak, że Duch ich zniewala i zmusza do mówienia proroctwa w kiedykolwiek, w jakiejkolwiek formie, ale mówi nam, że duchy proroków są poddane prorokom. To nie znaczy, że Duch Święty jest nam poddany i my możemy kierować nim jak chcemy, ale to oznacza, że ten dar proroctwa, to duchy proroków, rozumiem jako to uzdolnienie do prorokowania, jest poddane władzy tego, który prorokuje. To nie jest tak, że musisz nagle wstać i zacząć mówić, czy to językami, czy prorokować, to ty decydujesz o tym, czy wstaniesz, czy nie. Możesz mieć takie pragnienie, możesz mieć takie odczucie, że to chcesz teraz zrobić, ale jeśli to jest z Ducha Bożego, to ty masz nad tym władzę. Ja nigdy nie mówię językami, bo nie mogę się powstrzymać, bo nagle coś mnie dopada i zaczynam mówić językami. Nie, mówię językami, kiedy chcę mówić językami. Kiedy przychodzę do modlitwy, jeśli chcę, mogę modlić się po polsku i nigdy nie przejmuje nade mną coś, jakiejś siły, żebym nagle zaczął mówić w innym języku. I kiedy chcę, mogę się zatrzymać. To jest poddane mi. Duch Święty nie zniewala człowieka. Demony zniewalają ludzi. Biblia nam pokazuje, że ludzie byli opętani, zniewoleni przez demony. Nigdy Biblia nie używa takiego języka w odniesieniu działania Ducha Świętego w naszym życiu. Duch Święty jest przedstawiony jako ten, który stoi obok nas. Tutaj Sławek dzisiaj słusznie mówił, że mieszka w nas, ale to słowo parakletos, to znaczy ten, który jest przy boku. Czyli w tym słowie nie oznacza to, że Duch Święty nie zamieszkuje w nas, ale chodzi o tą ideę, że Duch nie przejmuje nad nami kontroli, ale On wspiera nas, On prowadzi nas, On zachęca nas, On poucza nas. Więc Duch Święty nigdy nie przejmuje kontroli. Jeśli ktoś twierdzi, że stracił nad sobą kontrolę, to nie pod wpływem Ducha Świętego. Dar języków jest dobry, jeśli jest dobrze wykorzystywany. Ponieważ w tym fragmencie apostoł Paweł skupia się na zgromadzeniu Kościoła, dlatego uważa dar proroctwa za większy. Dlatego, że kto prorokuje, ten zbór buduje. A po to się tu zgromadziliśmy. Nie zgromadziliśmy się każdy z nas, żeby siebie budować. Jeśli się w takim duchu zgromadzamy, to jesteśmy naprawdę duchowo niedojrzali. To Paweł, tak jak do Koryntian, mógł powiedzieć, jesteście dziećmi w zrozumieniu. Jesteście wciąż cieleśni. Jeśli skupiamy się na sobie, jeśli przychodzimy tutaj przede wszystkim, żeby wziąć dla siebie i się dobrze poczuć i myślimy o sobie przede wszystkim, to jesteśmy duchowo niedojrzali. Ja nie chcę powiedzieć, że nie mamy nic dla siebie wziąć i że w ogóle przychodzimy nic dla siebie nie wziąć. To też nie o to chodzi. Ale nasza postawa w zgromadzeniu winna być postawą miłości wobec braci i sióstr, postawą gotowości, by służyć. Dlatego też wielokrotnie powtarzam, niedobrą rzeczą jest, kiedy kończy się nabożeństwo i uciekamy zaraz. Wtedy tak wygląda, jakbyśmy tylko wzięliśmy to, co chcieliśmy wziąć i już nas nie ma. Ale zostań jeszcze, bracie, siostro, usłuchaj jeszcze innemu, wysłuchaj brata, siostry, pomódl się z bratem, siostrą. Podziel się tym, co Bóg czyni w twoim życiu, z bratem, siostrą. Usłuchaj innym. gdy jesteśmy na nabożeństwie, zachęcamy do tego, bracia, siostry, módlmy się, czytajmy ze Słowa Bożego fragmenty, które nas poruszają, podzielmy się tym z innymi, zachęćmy innych, zbudujmy innych, przychodźmy na nasze zgromadzenie z nastawieniem usługiwania innym, błogosławienia innych. Tym, czym Bóg nam dał, coś dobrego przeżyliśmy, podzielmy się świadectwem. Zachęćmy, braci, siostry. Skupmy się na tym, aby Kościół, bracia, siostry, był zbudowany, a nie myślmy o sobie i o naszych tylko potrzebach. Gdyby jednak zapytać Pawła, apostoła, jaki dar jest większy, gdy jesteśmy sam na sam z naszym Panem? Dar prorokowania czy dar mówienia językami? Jeśli jesteśmy sam na sam w naszym domu, w naszym pokoju, do kogo będziemy prorokować? Do Pana? Tak jakby On potrzebował naszego cząstkowego prorokowania? Nie. Kiedy jesteśmy sam na sam z naszym Panem, to wierzę, że większy wtedy jest dar mówienia językami. Bo wtedy możemy Go wielbić. Wtedy możemy wzdychać do Niego w tych słowach, które niosą treść, której nasze słowa nie są w stanie objąć. Wtedy jesteśmy w stanie wylać przed Nim naszą duszę, tak jak czasami jej nie wylejemy w naszych nieporadnych słowach. Ja czasami mam problem, powiem Wam szczerze, gdy się modlę, ubrać w słowa to, co czuję w głębokości mego serca, szczególnie gdy jestem przygnębiony, szczególnie gdy zmagam się z jakimiś problemami. To czasami tylko mogę jęczeć i wzdychać. I brak mi słów, żeby to jakoś opisać. I wtedy przychodzi z pomocą dar mówienia językami. I wtedy doświadczam ulgi, pocieszenia, wylania mej duszy przed Bogiem. A więc wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Jeśli jesteśmy sami na ogromnej pustyni, to co jest cenniejsze? Woda czy złoto? Woda, oczywiście, że tak. Możesz mieć worek złota i umrzeć z pragnienia na pustyni. Ale kiedy jesteśmy w mieście, na bazarze, złoto ma większą wartość i nikt ci nic nie sprzeda za wiadro wody. Więc kiedy Paweł mówi, że ten, który prorokuje, jest większy, nie stawia teraz, wiecie, obok siebie dwóch braci i mówi, ten ma dar proroctwa, ten jest ważniejszy brat, większy brat, a ten ma dar języków, to on jest pośredniejszy, słabszy, mniejszy brat. Nie. Paweł mówi w kontekście zgromadzenia, że w kontekście zgromadzenia większy jest ten, który prorokuje, czyli ten dar jest cenniejszy w zgromadzeniu, o tym jest mowa. Natomiast w innych kontekstach, tak jak mówię, gdy jesteśmy w domu, inne dary są nam bardziej. Jak ktoś jest chory na przykład, tak? I teraz mamy dar prorokowania, to jest dobry dar, ale bardziej by nam się przydał jaki dar? Dar uzdrowień, tak? Dar uzdrowiania. No bo wtedy, jak się o niego pomodlimy i mamy ten dar uzdrowienia, no to przyniesie mu to, czego on potrzebuje, uzdrowienia. Więc wszystko zależy od kontekstu, w jakim się znajdujemy. Więc nie chodzi o to, żeby teraz wynosić jedne dary na drugie i pożądać tego daru czy tamtego daru. Tak jak wielokrotnie to powtarzamy, zabiegajmy o pełnię Ducha Świętego w naszym życiu, aby Duch mógł nam udzielać wszystkich darów, tak jak będzie chciał, kiedy będzie chciał, według potrzeby. Kiedy jesteś sam, potrzebujesz daru języków. Kiedy jesteś z chorym, potrzebujesz daru uzdrawiania. Kiedy jesteś w społeczności, w zborze, potrzebujesz daru prorokowania. I zauważcie, Paweł mówi, chciałbym, abyście wszyscy prorokowali. Tak jak mówi, chcę, żebyście wszyscy mówili językami, to mówi jeszcze bardziej, żebyście wszyscy prorokowali. A więc to nie jest coś dla starszych, to jest coś dla wszystkich, bracia, siostry. Każdy z nas może pod inspiracją Ducha Świętego przekazywać braciom, siostrom słowa zbudowania, słowa objawienia, słowa napomnienia, zachęty, pocieszenia. Do tego jesteśmy tutaj wzywani. Więc do tego was, bracia, siostry, gorąco zachęcam. Módlmy się o pełnię Ducha Świętego w naszym życiu, a szczególnie, żeby prorokować, żeby Duch przez nas mówił, żebyśmy, gdy mówimy do siebie, nie były to tylko nasze ludzkie słowa, ale żeby Duch Święty uzdalniał nas, byśmy mogli do siebie mówić to, co Bóg chce do nas powiedzieć. I naprawdę, bracia, siostry, to się może odbywać w różnych kontekstach. Nie musisz stawać tutaj za kazalnicą, żeby posługiwać tym darem. Możesz to zrobić, jeśli słuchasz Boga, jeśli modlisz się, jeśli Bóg mówi do twojego serca, możesz to zrobić w różnych kontekstach. I do tego jesteśmy tutaj wzywani. Paweł jeszcze posługuje się kilkoma ilustracjami, żeby pokazać nam, jak ważne jest takie mówienie w Kościele, które przynosi wszystkim korzyść. Paweł mówi, że jeśli przyjdzie i będzie mówił bez objawienia, bez poznania, bez prorokowania, bez nauki, czyli będzie mówił językami i nawet mówi później dalej, choćbym powiedział 5000 słów w językach. Jaka będzie z tego korzyść? Żadna. Myślę, że jak ja bym tutaj 5000 słów językami powiedział, to bym was zamęczył i zanudził i może niektórzy z was zaspokoiliby swoją ciekawość, ale to taka duszewna ciekawość. Natomiast nie przyniosłoby to nikomu żadnego zbudowania. Natomiast Paweł mówi, wolę w zgromadzeniu 5 słów zrozumiałym językiem powiedzieć. To będziecie mieli większą korzyść niż 1000 słów językami. Zobaczcie, 5 słów zrozumiałych, 1000 niezrozumiałych. Więc jasne jest, że nasze mówienie musi być zrozumiałe. Nasze mówienie musi być niosące objawienie, poznanie, prorokowanie, naukę. To jest budujące. I tutaj Paweł posługuje się tymi dwoma ilustracjami instrumentów muzycznych. Mówi o flecie, cytrze, o trąbie i mówi, one mają w sobie, one wydają pewne dźwięki, ale te dźwięki muszą być tak ułożone, tak sformułowane, żeby ci, którzy słuchają, albo słyszeli piękno melodii, albo tak jak w przypadku trąby, wiedzieli, że to sygnał do walki. Natomiast jeśli jest to jakiś chaos, jest to jakieś niezrozumiałe dźwięki, weźmy, że tutaj posadzimy jakieś dziecko, które nie umie grać na pianinie, do tego pianina i mówimy, graj sobie. No wiecie, dzieci lubią, nie? Będzie grało i będzie miało frajdę. Ale dla nas, słuchających, masakra, nie? Tam pół minuty wytrzymamy, ale dłużej będziemy się męczyć, a ono zadowolone. I to tak właśnie jak z takim mówiącym językami w zborze. On zadowolony, ale wspaniale, on mówi językami, się cieszy, a wszyscy wokół nie żadnego zbudowania, żadnego sensu w tym. Owszem, można się do wszystkiego przyzwyczaić. I w niektórych zborach się przyzwyczaja wszystkich do tego, że tak to jest. I można tak się przyzwyczaić, że dziecko na każdym, wiecie, na agapie będzie siedziało i i my to w końcu gdzieś tam się przyzwyczaimy, tak? I już nawet potem człowiek taki ma, taką ma zdolność, że nawet ten hałas mu przestaje przeszkadzać. Ale jak przestanie grać i się uciszy, o, jaka słodka cisza. Jak wreszcie można bez krzyczenia do siebie się porozumieć i dużo więcej skorzystać z naszych rozmów. Tak? Więc można się do różnych rzeczy przyzwyczaić, można się w różne rzeczy, wiecie, że tak powiem, wejść w jakiś taki tryb i myśleć, że to jest fajne, myśleć, że to jest budujące. Ale skoro apostoł Paweł poświęcił temu pod natchnieniem Ducha Świętego cały rozdział, żeby pokazać nam, co naprawdę jest budujące i co naprawdę jest cenne, co naprawdę jest chwalebne, to myślę, że powinniśmy naprawdę poważnie to potraktować i trzymać się tych rad, które tutaj nam wskazuje, niż iść za głosem ludzi, którzy twierdzą, że nam to przyniesie korzyść. I podobnie Paweł mówi jest, gdy spotkamy się z obcokrajowcem, z człowiekiem, który mówi totalnie innym językiem, którego my nie znamy, nie mamy tłumacza. On może dużo do nas mówić i my możemy do niego dużo mówić i możemy głośno krzyczeć, myśląc, że lepiej nas zrozumie, jak będziemy głośniej krzyczeć, ale to nic nie da, nie ma komunikacji. On mówi w swoim języku, my mówimy w swoim języku, czasami gesty nam pomagają, ale nie dogadamy się. I Paweł mówi, dokładnie tak samo jest, gdy ktoś na nabożeństwie mówi językami. To tak jakby obcokrajowiec, tu przyjechał jakiś Szwed, nie wiem, Fin i po fińsku tutaj między nami się modlił. No, pewnie pięknie dziękuję, mamy nadzieję, że to brat, że się modli, ale dla nas trudno nam amen na to powiedzieć, bo nie wiemy do końca, co on tam mówi po swojemu, po fińsku czy po szwedzku. No, Agnieszka by rozumiała szwedzki, nawet fiński trochę może by coś złapała, ale ja bym nic nie rozumiał. Więc Paweł mówi, naprawdę nie róbcie tego, nie wprowadzajcie zamętu, nie nabożeństwo, zgromadzenie Kościoła ma być zbudowaniem, ma być zachętą, ma być czymś, co jest zrozumiałe, co przechodzi przez nas, przez nasz umysł i my to trawimy. I my potem mamy o czym myśleć i mamy jakąś naukę i pożytek w naszym życiu, w naszym postępowaniu. I zakończę takim obrazem odnoszącym się do tego, że nasz język, w ogóle ludzki język, mówię o naturalnych językach, jest czymś niezwykłym. To jest wielki Boży dar. Współcześni lingwiści, znawcy języków, twierdzą, że człowiek nie był w stanie sam wymyślić języka. Tak samo jak nie mógł wymyślić własnego układu krążenia. Lingwiści, którzy odrzucają Boga, uważają, że język jest tak wyjątkowy, że musiał być częścią unikalnego procesu ewolucyjnego. Co w praktyce oznacza, że nie wiedzą, jak powstał. Znacznie bardziej logicznie jest wierzyć, że Bóg stworzył człowieka z tą unikalną zdolnością komunikacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Podczas budowy wieży Babel Bóg pomieszał ludziom języki, tak że ludzie różnych narodowości nie są w stanie komunikować się ze sobą bez tłumacza lub znajomości obcego języka. Słuchanie nieznanego języka nie przynosi nam żadnej korzyści. Ale Bóg, który zna wszystkie języki, rozumie, co mówimy w naszym rodzimym języku, jak również, gdy modlimy się duchem, poza naszym intelektem, poza naszymi zdolnościami formułowania myśli. I ten kontakt z Bogiem jest źródłem naszego zbudowania. W pewnej wiosce żył mały chłopiec, którego rodzice nie byli wierzącymi, nie chodzili do żadnego kościoła, nie mieli w ogóle kontaktu z chrześcijaństwem. Ale ten mały chłopiec, który był pastuchem, wypasał swoje owce niedaleko kościoła. I za każdym razem, gdy słyszał bicie w dzwon, gdy słyszał tam dolatujące go z daleka pieśni, w jego sercu rodziło się jakieś pragnienie, by mieć kontakt z tym Bogiem, o którym słyszał, że tam jacyś ludzie mówili we wsi. Ale nie wiedział jak. Miał to pragnienie, dziecięce pragnienie, porozmawiać z tym Bogiem, o którym tam gdzieś coś słyszał, że stworzył ludzi, że kocha ludzi. I nie wiedział, jak to zrobić. Jak się do Niego zwrócić, jak z Nim rozmawiać. Ale rodzice nauczyli go literek, nauczyli go pisać nauczyli go abecadła. I on tak zaczął się modlić. A, B, C, D. Zaczął cały abecadło, cały alfabet mówić. I przechodził jakiś człowiek i usłyszał tego chłopca i tak zatrzymał się. I gdy ten chłopiec skończył, podszedł do niego i mówi: a co ty robisz? A on mówi: modlę się. A jak ty się modlisz? Ano, mówi, powiedziałem Panu Bogu wszystkie litery. I on teraz sobie poukłada to, co ja chciałem powiedzieć mu w moim sercu. To tylko historia małego, prostego chłopca, którego serce szukało Boga. Ale myślę, że w każdym z nas czasami jest coś z tego małego chłopca. Czasami po prostu nie wiemy. Brak nam słów, albo może nam się wydaje, że już tyle razy to mówiliśmy, tyle razy te same słowa. Czytamy, że Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I tam nie jest mowa o mówieniu językami. Tam jest mowa o niewysłowionych westchnieniach, czyli o westchnieniach. Tam dosłownie jest takie słowo, które oznacza jęczenie, w którym nie ma słów. I Duch nawet wtedy wstawia się za nami, kiedy nie mamy żadnych słów. Kiedy po prostu czasami klękamy przed Bogiem i jesteśmy przed Nim i wzdychamy obciążeni. Z drugiej strony Bóg dał ten piękny dar mówienia językami, w którym inspirowani przez Ducha możemy wyrażać głębokie myśli, które poddaje nam sam Duch i które Bóg zna, które Bóg rozumie. Bracia i siostry, w całym tym naszym rozważaniu możemy skupić się, po której stronie stoimy, po której stronie oni stoją, czy oni stoją, ale nie róbmy tego. To nie o to chodzi. To nie jest moim celem, to nie jest moją intencją, żeby kogokolwiek atakować, żeby z kimkolwiek się kłócić. Moją intencją jest zachęcać nas, bracia i siostry, do szukania wszystkiego, co Bóg ma dla nas. Do niezatrzymywania się na tym, co już mamy, na tym, co już doświadczyliśmy, ale parcia do przodu, wołania do Boga, by udzielał nam pełni swojego Ducha. Ja też chciałbym, żebyśmy wszyscy mówili językami, a jeszcze bardziej, żebyśmy prorokowali. Do tego was gorąco zachęcam, bracia, siostry. Módlmy się o to. Poświęcajmy czas w naszym szukaniu Boga, w naszym oczekiwaniu na Niego, wsłuchiwaniu się w Jego głos. I gdy się zgromadzamy, przychodźmy z postawą służenia jedni drugim, z postawą miłości, błogosławieństwa jedni drugich. I do tego potrzebujemy Ducha Świętego. Bez pomocy Ducha, bez uzdolnienia Ducha nie mamy sobie wiele do zaoferowania. Ja nie mam wam wiele do zaoferowania i wiem, że wy nie macie wiele do zaoferowania. Ale jeśli mieszka w nas Duch Święty, wtedy naprawdę mamy do zaoferowania sobie bogactwo Boga, bogactwo naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I to jest dostępne dla nas w Nim. I do tego was gorąco zachęcam, bracia, siostry. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy, że mamy Twe Słowo, które jest jak lampa dla naszych nóg. Mamy Twego Ducha, który jest naszym nauczycielem, który jest Duchem Prawdy, który wprowadza nas we wszelką prawdę. I prosimy, kochany Ojcze, byś dalej mówił do nas przez Twego Ducha i aby Twoje przemawianie do nas znalazło w naszych sercach miejsce, w którym usłyszymy Twój głos i będziemy trzymać się Twojego głosu i nie będziemy ustawać w poszukiwaniu głębi, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Nie będziemy zatrzymywać się na jakimś pojedynczym doświadczeniu, na jakimś jednym czy drugim darze, ale będziemy szukać pełni, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Do tego nas powołałeś, byśmy wszyscy dorastali do pełni wymiarów Chrystusa, żebyśmy jako ciało wzajemnie się budowali, wzajemnie się zasilali, wzajemnie sobie pomagali. Prosimy, kochany Panie, daj, by to Słowo mieszkało w naszych sercach i abyśmy oglądali i doświadczali pośród nas jeszcze większej obfitości Twojego działania, jeszcze większej mocy Twojego Ducha, jeszcze więcej, Panie, Twojej łaski i miłości, po której nas poznają, że jesteśmy Twoimi uczniami. Prosimy, mów do nas, prosimy, działaj w nas. A Tobie, Panie, niechaj płynie cześć i chwała, bo godzien jesteś. Godzien jesteś, by w każdym naszym zgromadzeniu, we wszystkich naszych słowach i myślach Twoje imię było wywyższone pośród nas. Tego pragniemy, o to się modlimy. Amen.